Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem, autorem jednego z najpopularniejszych newsletterów z pogranicza biznesu i technologii. Zasubskrybujcie. Nasz podcast zresztą też. Bartek dzieli się tu swoją wiedzą, a ja dokładam moje doświadczenia z mediów i biznesu. W nowym odcinku sprawdzamy, czy technologia nas od siebie oddaliła w pandemicznym czasie. Technologiczni giganci mówią wprost – zaszczepieni wracają do biur. W Warszawie coraz więcej biur zaczyna pracę offline. Co zrobić, żeby nadgonić ten stracony czas pracy z oddali? Jak na nowo zbudować relacje? Jak integrować? Technologią czy jednak spotkaniami face-to-face? Słyszę, poza tym, że docierają oczywiście do nas informacje o tym, że Delta szaleje i jeszcze nic nie jest takie pewne, że jednak sporo firm zdecydowało się otworzyć swoje biura, a nawet nakazać ich otwarcie od września. W jednej z dużych firm usłyszałem ostatnio, że to będzie proporcja 4 do 1, choć wydawało mi się, że po całym COVID-zie to będzie wyglądało zupełnie inaczej, że tych dni, w których pozwoli się pracownikom pracować zdalnie albo skądkolwiek chcą, będzie zdecydowanie więcej, a tu wcale tak nie jest. Jak ty patrzysz na jesień?
Z optymizmem. W sensie, jeżeli myślę o pracy, to myślę z perspektywy takiej bardzo optymistycznej, czyli wydaje mi się, że odwrotu do tego, co część firm chciałoby, żeby się stało, czyli powrotu do, nie wiem, sytuacji sprzed roku czy dwóch lat, w większości firm nie będzie. Znaczy, to nie jest przypadek, że w wielu raportach, jeżeli zapytasz pracowników, a nie pracodawców, bo oczywiście jak zapytasz pracodawców, no to bardzo wielu prezesów dużych firm czy właścicieli biur mówi tak, jakby my chcemy wracać full time, 5 dni w tygodniu, 4+1 i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, wiele firm, bardzo często z powodu braku zaufania albo przez zmianę metod pracy, jednak pracowników nakłoni, w cudzysłowie, do tego, żeby do tej pracy wrócić w formie w takiej, jak w jakiej pracowali dotychczas. Ale w momencie, w którym zapytasz o to pracowników, to jest zupełnie inaczej, ponieważ tam jest szereg badań, które mówią o tym, że 80-90% pracowników nie wyobraża sobie pracy w taki sam sposób, w jaki pracowano przed pandemią. I to jest taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z pewnym sporem ideologicznym, procesowym między pracownikami a pracodawcami. Oczywiście nie we wszystkich firmach, bo w branży technologicznej jest to jeszcze o tyle specyficzne, że tam w wielu miejscach dzisiaj na przykład jednym z głównych benefitów, który jest oferowany pracownikom, jest nie tylko możliwość pracy zdalnej, bo w wielu firmach to już jest jako, jak się to ładnie mówi, given. Tak, czyli sytuacja nastąpiła i mamy możliwość pracy zdalnej, ale na przykład wprowadza się jako benefit, w szczególności popularny teraz w wielu firmach w Dolinie Krzemowej, 4-dniowy tydzień pracy. A to już jest pójście o krok dalej, nie praca zdalna,
ale poczekaj,
praca hybrydowa. 4-dniowy
tydzień pracy i pracujesz skąd chcesz?
Tak.
Przez 4 dni?
Przez 4 dni w tygodniu.
Oż,
i dzisiaj taki benefit w części firm właśnie z powodu walki o talent, o najlepsze kompetencje w branży technologicznej, idzie się jeszcze krok dalej, więc to spektrum, o którym dzisiaj się rozmawia, jest bardzo szerokie.
Tylko zobacz, jak popatrzymy na firmy technologiczne, mamy LinkedIna, którego szef powiedział, dożywotnie pracujcie skąd chcecie. Mamy Google'a, mamy Facebooka, mamy Amazona, którzy mówią, wracamy do biur i wracają tylko zaszczepieni. Mamy CNN, który zwalnia tych, którzy przyszli do biura, a nie są zaszczepieni. I to już jest, no, nie mówimy o małych firemkach, tylko mówimy o gigantycznych firmach, które w pewien sposób kształtują też cały rynek pracowniczy.
bardzo dużo zależy. Myślę, że to nie jest tyle wyzwanie związane z wielkością firmy, czyli na przykład czy firma jest duża, czy firma jest mała, tylko z tym, jak bardzo jest obciążona przeszłością i procesami. Czyli bardzo, bardzo wiele z tych decyzji wynika właśnie z kultury organizacyjnej, bo wprowadzenie tych decyzji związanych z pracą zdalną na przykład w LinkedInie jest dużo łatwiejsze niż w firmie, która powiedzmy jest firmą, której DNA jest nietechnologiczne, w której nie pracowało się na przykład w zespołach rozproszonych, pracuje się w wąskich silosach, w których każdy w danym silosie czuje tą odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swój wycinek. I trzeba też pamiętać, że, i tutaj pewnie narażę się
śmiało części ja cię osób, zawsze ochronię.
Tak, że jednym z wyników albo przemyśleń związanych z ostatnim rokiem czy półtorej w ramach pracy zdalnej jest nieskuteczność średniego szczebla zarządzania w bardzo wielu firmach. Czyli ponieważ przez wiele lat pracy struktury organizacyjne w wielu firmach rozrosły się do bardzo złożonych, skomplikowanych, wielopoziomowych, nagle się okazało, że przy przejściu na pracę zdalną ta sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej właśnie z powodu tej warstwy średniego szczebla zarządzania. I w wielu firmach średni szczebel zarządzania okazuje się po prostu zbędny, powinien zostać odchudzony. I jednymi z największych zwolenników powrotu do biur są nie tyle prezesi czy prezeski tych organizacji albo pracownicy, tylko menadżerowie właśnie w średniego szczebla zarządzania w organizacjach, którzy chcą pracowników z powrotem do organizacji.
Choć myślę sobie teraz o tym powrocie do organizacji. My jesteśmy w audycji, która się nazywa Technologicznie, ale też po zrobieniu kilkunastu odcinków uznaliśmy z Bartkiem, że siłą rzeczy ta technologia będzie musiała sąsiadować z czymś, co jest nietechnologiczne i będą musiały ze sobą współpracować. Żyliśmy w czasach bardzo online. Nowych. Bardzo naturalne wydaje mi się dzisiaj to, że ludzie chcą, nie wiemy na jak długo, ale wrócić do offline'u. Nawet jeżeli to jest powrót do sytuacji, które nas drażniły w biurze na co dzień, ale nie mieliśmy ich przez rok, czy rok i pół, a nawet dwa lata, więc ten miesiąc wytrzymamy, zobaczymy co potem. Jak myślisz, na ile rzeczywiście dzisiaj technologia, czyli wszystkie Meety, Zoomy, Teamsy i inne platformy, które pozwalały nam pracować razem, nas jednak oddaliły?
Myślę, że jednym z większych błędów, które ze względu na tempo przechodzenia na tą pracę zdalną i warunki przechodzenia na tą pracę zdalną, było to, że po prostu próbowaliśmy przenieść jako organizacje, jako ludzie na całym świecie, ta sytuacja występowała w procesach, procesy pracy z te, które występowały w formie biurowej na formę zdalną, czyli proces funkcjonował w biurze, to teraz go przenieśmy tylko do online. Nagle się okazało, że ten proces nie jest tak samo sprawny. I myślę, że tutaj jest kilka elementów, o których warto pamiętać. Pierwszy jest taki, że ta praca rozproszona, ona ma swoje wady i zalety, czy praca zdalna. Ma swoje wady i zalety. Jedną z wad tego systemu pracy zdalnej było to, że przenieśliśmy te stare procesy online, czyli nie mieliśmy czasu, żeby je przemyśleć. Z drugiej strony doszło do sytuacji w wielu przypadkach wypalenia zawodowego, tak? W przypadku pracy na odległość, czyli mówimy o spadku na przykład wydajności osobistej, podczas gdy wydajność firm wzrosła w tym okresie. I największym zmartwieniem bardzo wielu i słusznym, bardzo wielu firm i pracodawców jest fakt, że pracownicy wypalają się, ponieważ pracują zbyt ciężko, pracując zdalnie. Czyli z jednej strony pracując zdalnie otrzymaliśmy tą elastyczność z punktu widzenia zarządzania swoim czasem, zyskania więcej czasu, ponieważ nie dojeżdżamy na przykład do biura przez pół godziny, godzinę czy dłużej, ale z drugiej strony pracujemy więcej i ciężej, co doprowadziło do dwóch, moim zdaniem, bardzo istotnych czynników, czyli po pierwsze większego wypalenia zawodowego i drugiej rzeczy, czyli takiego fizycznego zmęczenia, czyli problemy związane ze stawami, problemy czysto fizyczne...
Czy nawet fizjologiczne czasami.
Tak jest. Tej pracy zdalnej.
Choć myślę sobie a propos tego wypalenia i tego, że rzeczywiście mimo, że odzyskaliśmy ileś godzin nie dojeżdżając chociażby, to tak naprawdę bardzo często, szczególnie na początku, oddawaliśmy te godziny pracy. Czyli coś, co mogło być naszą chwilą na książkę, kawę czy na zrobienie czegoś dla siebie, nagle uznaliśmy, mamy, to napiszemy kolejnego maila. Mamy, to nadrobimy coś, czego nie nadrobiliśmy wczoraj. I poszliśmy w to, bo byliśmy nieprzygotowani do tego, żeby się ogarnąć. To znaczy nagle nam pozwolono, albo inaczej, musieliśmy pracować z domu, ale tu jest moment właśnie innego zarządzania własnym czasem. Jakby nie odrobiliśmy tej lekcji przed tą pilną sytuacją, która nas została na początku 2020.
I dlatego przychodziłeś na pracę zdalną i nagle się okazało, że spędzałeś 8 godzin ciągiem na spotkania, prawda? Podczas gdy jeszcze, nie wiem, w biurze mogłeś mieć przerwę, iść do innego miejsca, być może to nie było 8 godzin spotkań pod rząd, a nagle się okazało, że spędzasz 8 godzin na Zoomie czy 8 godzin na Teamsach i tak wygląda twój dzień, a później musisz zrobić jeszcze resztę swojej pracy. I między innymi właśnie, to były te negatywne skutki, tak, które widzisz dzisiaj. Plus jest taki, że firmy, czy większość firm zauważyła to na jakimś etapie swojej pracy i zaczęła po pierwsze kontrolować czas spędzony na tych spotkaniach, zmniejszyć ilość tych spotkań, ale też wprowadzić właśnie dodatkowe benefity, czy to była ochrona, czy pomoc na przykład psychologiczna, czy to były benefity związane właśnie z fizjoterapeutą, z opieką fizjoterapeutów właśnie i tak dalej, po to, żeby móc w tej innej rzeczywistości się odnaleźć, ale moim zdaniem jeden z najciekawszych skutków tej pracy jest większe myślenie o tak zwanej pracy asynchronicznej. Czyli praca synchroniczna to jest taka, gdzie generalnie rzecz biorąc wszystko do nas wpływa i od nas wypływa. Musimy być cały czas nakręceni w tej pracy, odpowiadać na kolejną wiadomość w naszej skrzynce mailowej, na Slacku czy gdziekolwiek indziej, na rzecz pracy asynchronicznej. I praca asynchroniczna to jest taka, w której my pracujemy w swoim tempie nad rzeczami, wysyłamy komunikację, ale ona nie jest, nawet jeśli jest odbierana w real time, to nie jest konsumowana w tym czasie. Czyli ja mogę przygotować demo mojego produktu, nagrać wideo z tego, wysłać tobie i ty obejrzysz to i ustosunkujesz się i skomentujesz to wideo w czasie, który będzie dogodny dla ciebie.
Tylko ja się muszę tego nauczyć, żeby nie żądać, żebyś ty ode mnie nie żądał reakcji od razu.
Tak. Okay. Absolutnie tak. I to jest ten czynnik też kulturowy, tak? Gdzie musimy sobie, kulturowy i psychologiczny, bo musimy sobie poradzić ze zrozumieniem, że obecność drugiego człowieka po drugiej stronie nie musi być dla nas widoczna. Czyli większe skupienie jest na tak zwanym output, czyli na wydajności tej pracy, a nie na obecności. I zobacz, jaka jest różnica pomiędzy przebywaniem w biurze, tak, a pracą zdalną. W przypadku pracy zdalnej większy nacisk trzeba położyć na zrozumienie, jaki jest wynik pracy, podczas gdy w przypadku pracy w biurze, w szczególności w dużych firmach, większy nacisk jest położony na to, czy jesteś obecny, prawda? Na ilu spotkaniach byłeś, czy było cię widać, czy się odezwałeś. I nagle się okazuje, że wiele osób, które w ten sposób budowały swoją pozycję w organizacjach, czują się w pracy zdalnej niekoniecznie dobrze.
Niedowartościowane, tak? Na przykład.
Niewidoczne.
I to wpływa też na ich pracę później,
paradoksalnie. Dokładnie tak. Mhm.
Natomiast jeśli mówimy o technologii i o tym czasie nowym, to nawet jeżeli przejdziemy na system 4.1 albo w ogóle na system, nie wiem, czy są takie polskie firmy, które mówią, mamy czterodniowy tydzień pracy i pracujesz, gdzie chcesz?
Są takie pierwsze polskie firmy i to oczywiście są firmy głównie z sektora technologicznego, które wprowadzają ten czterodniowy.
Ale to nie dlatego, że im się to opłaca, tylko wiedzą, że ich pracownicy tego oczekują, bo jak nie u nich, to dostaną to gdziekolwiek indziej, więc tam pójdą.
Dlatego, że im się to opłaca również, ponieważ szereg eksperymentów i o ile mnie pamięć nie myli, chyba w Islandii był przeprowadzany taki eksperyment, w którym produktywność czterodniowego tygodnia pracy jest wyższa niż pięciodniowego.
Tak, i on był nawet na dużej próbie. Gdzieś Nowa Zelandia też miała taką próbę chyba z Microsoftem, czterodniowy tydzień pracy. Natomiast zastanawiam się, jakie lekcje zostały, patrząc globalnie po rynku różnych firm technologicznych odrobione, żeby dzisiaj właśnie pracownicy pracujący zdalnie mieli większą wiedzę, jak sobą zarządzić, jak projektami zarządzić, jak domem zarządzić, jak zarządzić czasem, jak zarządzić skutecznością i efektywnością.
jeżeli patrzysz na to z perspektywy firmy, w sensie jako organizacji, to myślę, że tam są jakby dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest czysto ludzki, drugi to jest biznesowy. Zacznę od tego moim zdaniem mniej istotnego, czyli od biznesowego aspektu. I w szeregu raportów, być może niekoniecznie polskich, bo w polskich sytuacjach, Polska myślę, że jakby troszeczkę inaczej tutaj wygląda sytuacja, ale w szeregu raportów na świecie mówi się, że około 30% firm całkowicie chce się pozbyć biur i przejść na model ten tak zwany remote first. Czyli to są firmy, które nie miałyby na stałe swojej siedziby. Jednym z powodów, dla których tak się dzieje, jest przede wszystkim dostęp do talentu. Tak? Czyli dzisiaj firmy, które się decydują na pracę remote first, pozwala tym firmom być to o wiele efektywniejszym kosztowo. Ponieważ zamiast wydawać na przykład, nie wiem, $20,000 na pracownika na rok, na przestrzeń biurową, czyli wyposażyć biurko, obsługa i tak dalej, mogą zapewnić najlepszą zdalną konfigurację w każdym w zasadzie miejscu na świecie za $2,000-3,000. Więc to jest ten aspekt kosztowy.
Konfigurację biura tylko w domu, tak? Czyli tak, dają ci sprzęt, absolutnie. Słuchawki, pewnie jakieś wygłuszenie,
fotele,
myślę, że światło powoli.
Benefity związane z fizjoterapią, w niektórych to są również przyrządy do ćwiczeń na przykład, czy benefity związane z masażami, czy benefity właśnie związane z na przykład zamawianiem cateringu do domu, prawda, i tak dalej, więc to jest taki szerszy pakiet i on dalej jest tańszy niż to ten koszt związany z utrzymywaniem pracownika w biurze. Druga kwestia jest taka, że w bardzo wielu firmach praca hybrydowa bądź praca zdalna w rozumieniu wydajności dla firm jest wyższa. Czyli w wielu firmach zaobserwowano, że wydajność pracowników w przypadku pracy zdalnej lub hybrydowej jest wyższa. Nie we wszystkich przypadkach, bo bardzo często, to jest w szczególności jeżeli mówimy o pracy mocno kreatywnej, wymagającej udziału więcej niż jednej osoby, to tutaj ten model hybrydowy albo spotkanie się w danym miejscu, bycie na spotkaniach w biurze ma przewagę nad spotkaniami wyłącznie zdalnymi.
I to jest, myślę, też taka dziedzina życia, też taka dziedzina pracy, to kreatywne wymyślanie pewnych rzeczy, przegadywanie, że sami wiemy. Dzisiaj akurat mieliśmy taką przyjemność i to stałym słuchaczom, myślę, możemy zdradzić. Jechaliśmy razem do biura przez jakieś pół godziny. Myślę, że nasza kreatywność i nasza wydajność była o wiele większa z uwagi na siedzenie obok siebie, niż gdybyśmy to zrobili na Zoomie, patrząc sobie prosto w oczy. Nie?
Zdecydowanie tak.
I to jest chyba nie do zmiany i nie do nauczenia. Tak po prostu z natury ludzkiej to wynika. No.
Zdecydowanie. Pytanie, czy nie do zmiany, bo można w tej chwili szereg firm, startupów, firm technologicznych pracuje nad takimi rozwiązaniami, które mogłyby odtworzyć biuro w rozumieniu tej pracy kreatywnej, wspólnej pracy, w jakimś rozumieniu takiej przestrzeni kreatywnej, odtworzyć online. I oczywiście będzie ciekawe obserwować, jak czy to ma sens, czy będzie się udawało. Natomiast firmy, które już przed COVID-em były firmami całkowicie zdalnymi albo firmami pracującymi hybrydowo i dzisiaj firmy, które zaczynają tak pracować, w zasadzie wszystkie te firmy organizują tak zwane wspólne wyjazdy, czyli raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok dany zespół albo cała firma wyjeżdża na przykład na tydzień albo na dwa tygodnie do danego miejsca wszyscy razem. I teraz niezależnie oczywiście, czy to będzie przelot zespołu do, nie wiem, Portugalii, Hiszpanii, czy do Gdańska, czy do Rzeszowa, czy gdziekolwiek indziej, ale wspólnie spędza się na przykład dwa tygodnie czasu. I to ma być ten katalizator i jednocześnie ten substytut takiego codziennego przebywania ze sobą w biurze.
Tylko kumulujemy to, tak?
Tak?
Czyli dajemy wam szansę pracować tak, jak polubiliście, czyli pracujecie zdalnie tak, jak chcecie. Dajemy wam wiedzę, jak to ułożyć, żeby było lepiej niż było przez cały 2020 rok i początek 2021, ale zastępujemy ten brak bycia fizycznego spotkaniami, kiedyś to się nazywało integracyjnymi, tylko w zupełnie inny sposób. Tak?
Tak. Nie integrujemy i też w innym znaczeniu, bo te spotkania integracyjne.
Tak, czyli to jest spotkanie po to, żeby popracować, a nie po to, żeby znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wieczorem pewnie wspólnie wypić lampkę wina i pogadać, ale nie po to się spotykamy, żeby się pobawić, tak. Tylko żeby porobić.
I teraz trudność cała w organizacji tych spotkań i dzisiaj już pojawiają się jakby pierwsze dobre praktyki w zakresie ich organizacji, narzędzia do organizacji tego typu warsztatów, jest to, w jaki sposób zorganizować je, aby z tych przysłowiowych tygodnia, dwóch czy trzech, w zależności od tego, jak często i z kim się spotykasz, czy tylko w ramach swojego zespołu, czy w ramach działu, czy w ramach na przykład całej organizacji, jak wykorzystać maksymalnie dobrze ten czas właśnie na tą integrację i nad pracę nad rzeczami istotnymi. Czyli jak wybierać te rzeczy, nad którymi warto popracować osobiście, tak? I które to są rzeczy, tak? Czy to są rzeczy związane ze strategią, czy z kulturą organizacyjną, czy z jednym procesem, czy z drugim procesem.
Czyli tam, gdzie face to face ma znaczenie.
Tak.
Okay.
Tak.
Przypominam się, słuchając tego, co mówisz, taki podcast, który jest robiony w ogóle przez ludzi ze Stanforda, nazywa się Think Fast, Talk Smart. I ostatnio jednym z gości był tam człowiek, który napisał taką książkę Brains and Brown Company i ona właśnie mówi o tym, jak biznes powinien się adaptować do tych nowych, ztransformowanych czasów. I bohater, autor tej książki mówi, że to, co jemu na przykład pomagało, żeby być tak samo dobrze postrzeganym wykładowcą, tak samo dobrze postrzeganym doradcą, kiedy nastał COVID i on to teraz wręcz rozwinął, to jest takie zbudowanie sobie w domu takiej przestrzeni, która, no może nie dosłownie, bo to było zbyt drogie, byłoby zbyt drogie i zbyt trudne, ale przypominała mu studio telewizyjne. Dlatego, że on sam, jego głowa inaczej pracowała, kiedy on czuł tą presję w jakimś sensie. Dwa, że jego studenci czy jego klienci inaczej jego postrzegali. Tak? To była zupełnie inna emocja. To było na poważnie i myślę, że to też jest rzeczywiście jakaś zmiana, która nawet tym zespołom kreatywnym mogłaby pozwolić, gdyby oni się spotykali w różnych częściach świata, ale z profesjonalnych miejsc by wchodzili i nawet byli zdalni, ale otoczeni już nie byłoby kanciapą, balkonem, plażą czy szafą, to też by fajnie wpływało na ich kreatywność.
I tą rzeczą, która jest bardzo rzadko dyskutowana w kontekście pracy zdalnej, pracy hybrydowej czy pracy w biurze, to jest kwestia jakości życia, czyli na koniec dnia, jeżeli spojrzysz na, jakby na to, w jaki sposób praca w ogóle może być wykonywana, tak? Czyli jak możemy pracować kontra jakość naszego życia, to możesz pracować w dowolnym miejscu od 9 do 17, tak? Możesz pracować w biurze od 9 do 17, możesz pracować w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, tak? I możesz pracować w biurze w dowolnym czasie. Czyli masz, tak naprawdę są cztery możliwości.
To bardzo zgubne jest to dowolny czas, tak,
tak
myślę, nie?
Absolutnie. I teraz jak dodasz ten czynnik, na który bardzo rzadko się patrzy, czyli jakość życia, to dla kogoś praca w dowolnym miejscu między 9 a 17 może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Dla roli albo dla sytuacji życiowej, ponieważ tą jakość życia będzie poprawiać. Wyobraźmy sobie sytuację, że jak mówi się bardzo często też o tej pracy zdalnej, że to jest jakby idealne rozwiązanie, ale jeżeli mieszkasz w kawalerce i masz dwójkę dzieci na pracy zdalnej na przykład, to twoja jakość życia z punktu widzenia pracy zdalnej będzie gorsza niż osoby, która na przykład ma, nie wiem, czteropokojowe mieszkanie, dzieci aktualnie są w szkole i masz wydzielone miejsce
studia
do swojej
w garażu,
pracy. Dokładnie tak. Więc nie ma jednej miary, którą można przyłożyć do wszystkich. Dlatego tak ważne jest, i to jest jeden z największych w ogóle błędów moim zdaniem popełnianych w tej chwili przez większość ludzi, którzy pracują nad zmianą systemu pracy, to jest przykładanie jednej miary do wszystkich. Podczas gdy powinno się wziąć pod uwagę, projektując to, w jaki sposób chcemy pracować w danej organizacji. Nie tylko jakby kulturę i DNA naszej organizacji, ale stanowiska i zadania. I może być taka sytuacja, że dział prawny będzie pracował inaczej, dział kontrolingu będzie pracował inaczej, a dział marketingu będzie pracował inaczej. I firma też musi mieć, czy też ludzie, którzy są w organizacji, muszą mieć możliwość przyjęcia, że dany zespół może pracować zupełnie inaczej niż mój zespół i być z tym całkowicie okej. Trzeba też pamiętać o tym, jak te preferencje pracowników będą wpływały na tą jakość życia i jak dzisiaj wyglądają te procesy wewnątrz organizacji. Plus oczywiście jest taka rzecz, która, czy też dwa elementy, które coraz częściej na szczęście są w świadomości organizacji, czyli pierwsza to jest redukcja jakby zanieczyszczeń, czyli wpływ na środowisko, no bo na koniec dnia jest tak, że jeżeli organizacje patrzą na to jako element, czyli w jaki sposób organizacja wpływa na środowisko, to likwidacja biur i dojazdów do pracy netto ma pozytywny wpływ na ten fakt i część organizacji również z tego powodu decyduje się na pracę zdalną. Ale dodatkowym czynnikiem jest również inkluzywność, tak, czyli ta akceptacja i równość, tak, diversity inclusion, szeroko pojęte. Czyli w jaki sposób tworzyć środowiska, które są przyjazne pracy.
To fajne, bo dlatego, że do tej pory inclusion i diversity było traktowane jako, no dobra, różnorodność, jeśli chodzi o płeć czy o kolor skóry. Dzisiaj to diversity inclusion zaczyna mieć trochę więcej znaczeń, prawda? Że mówimy właśnie o tym, jeżeli czujemy, że nasi pracownicy, okej, mieliśmy 2020 rok, kiedy nie patrzyliśmy na to, czy to jest kawalerka, czy to jest czteropokojowe mieszkanie, czy to jest właśnie mieszkanie, czy dom. Wszyscy musieli. Dziś, kiedy mamy czas, nie muszą, a my możemy na coś pozwolić, to już musimy wziąć pod uwagę, żeby nie nakazywać komuś, kto jest w tej kawalerce, żeby on musiał pracować zdalnie, bo być może jemu się już teraz to po prostu kompletnie nie klei. On już chciałby z niej uciec i dziś może, a wtedy musiał siedzieć na tyłku. Nie?
I do tego dochodzi jeszcze czynnik ten czysto psychologiczny i taki socjologiczny, czyli na przykład część osób decydowała się na nie włączanie kamery pracując zdalnie, prawda? No bo nie chcę pokazywać, jak wygląda moje mieszkanie, gdzie mieszkam, w jakich warunkach i tak dalej. To było zresztą w Polsce widoczne, w szczególności w trakcie, w procesach edukacyjnych, tak? Czyli część dzieci po prostu nie włączała swoich kamer po to, żeby nie pokazywać, w jakich znajdują się warunkach. I umiejętność stworzenia i zapewnienia takiego środowiska, niezależnie od tego, czy mówimy o edukacji dzieci, czy mówimy o pracy wewnątrz organizacji, to w szczególności wewnątrz organizacji jest właśnie rolą firm, to znaczy leadership i bycie jakby właścicielem organizacji, to jest również wzięcie odpowiedzialności za to, w jakich warunkach i w jakich procesach pracownicy w organizacji uczestniczą i zapewnienie ich, jeżeli zmieniły się warunki, w jakich możemy pracować, to po pierwsze zrozumienie ich, no bo tak jak wspomniałem, inaczej będzie pracował zespół związany z księgowością, inaczej będzie zespół prawny, inaczej będzie na przykład zespół inżynierów pracował.
Tak? Ale w tym sensie, że zapewniamy im lepsze otoczenie, w którym oni mogą pracować, tak? Czyli wręcz może nie robimy im remontu, ale jednak pomagamy tym sprzętem, który możemy im kupić, czymkolwiek takim, żeby to oni się czuli bardziej komfortowo, włączając te kamery.
Tak. Sprzęt to jest w tej chwili duży fokus organizacji, czyli w jaki sposób zapewnić, że ten sprzęt jest, funkcjonuje, można się swobodnie połączyć, działa wszystko, dobry mikrofon, dobra kamera i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale to, co jest dużo trudniejsze i dużo ważniejsze, to jest to, w jaki sposób wyglądają procesy wewnątrz organizacji, czyli po to, żeby nie przenosić procesów, w jakich pracowaliśmy typowo w biurze, no bo jeżeli przeniesiesz 10 spotkań w ciągu dnia na 10 spotkań online, no to będzie, ten wynik będzie zawsze gorszy, tak? I wtedy masz pracowników, którzy chętnie wrócą do biura, ponieważ tych spotkań w biurze było mniej. Tylko przemyśleć na nowo to, w jaki sposób chcemy pracować. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no w większości firm, w których jest obecna ta praca zdalna czy praca hybrydowa, jest jednak taka zmiana mentalna, jeżeli ona nie była w DNA organizacji, w której jest większe skupienie na właśnie tym output, czyli wynikach związanych z pracą, a nie na tym, jak bardzo widzisz, że ktoś pracuje.
Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o technice czy o technologii, w tym przypadku o sprzętach, to jest jedno, ale też ta cała sfera wiedzy, której nie mieliśmy, a którą trzeba by posiąść. Ja sam dla siebie, i o tym zresztą będziemy mówili za chwilę w kolejnym odcinku, szukam takiej wiedzy, która pozwala mi ogarnąć własny czas. Na maile, na zarządzanie, na edukację własną i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiliśmy, w 2020 roku nagle musieliśmy wylądować w miejscu, które nie było nam znane. Musieliśmy je ogarnąć. Dzisiaj, kiedy to już jest dowolność, to wydaje mi się, że to też ta sfera edukacji pracowników, jak pilnować swojego czasu, jak zarządzać tym czasem, jak dowozić to, co mamy dowieść, ale w zupełnie nowym świecie to jest też ważne. Plus to, o czym się mówiło w kontekście menadżerów, cała sfera psychologiczna pilnowania tego mental pracowników, ale też myślę, przyjdzie moment na to, żeby zadbać o tych, którzy brali te wszystkie problemy do siebie, dokładali własne problemy, problemy własnego domu i nie mieli jak w każdym psychologicznym układzie superwajzora, który to odbierał i wyrzucał, tylko zbierałeś i tutaj ten moment na oczyszczenie przyjdzie.
Podam ci też dwa, które są moim zdaniem najtrudniejsze, dwa przykłady, które moim zdaniem są dzisiaj jednymi z najtrudniejszych procesów do rozwiązania w przypadku w ogóle procesów związanych z pracą, ale w szczególności jeżeli mówimy o pracy zdalnej i hybrydowej. Pierwszy przykład to są pracownicy, którzy przychodzą do pracy, czyli nowo zatrudniane osoby. proces tak zwanego onboardingu, czyli zaproszenia pracownika do pracy w przypadku pracy w biurze, wyglądał nieco inaczej, oprócz oczywiście obowiązkowych szkoleń BHP i tak dalej, i tak dalej. Wyglądał troszeczkę inaczej. Miałeś możliwość interakcji bezpośrednio, na żywo z ludźmi, spotkania z twoim menadżerem czy menadżerką, czy z tak zwanymi buddies, czyli osobami, które towarzyszyły ci w procesie onboardingu do danej organizacji. Miałeś możliwość porozmawiania z różnymi ludźmi, spotkania się w cztery oczy, rozmowy i twój proces integracji z firmą i z organizacją wyglądał inaczej. W przypadku procesów onboardingowych online jest to ogromne wyzwanie, czyli są w organizacjach ludzie, którzy nie widzieli na przykład przez rok na żywo swoich kolegów i koleżanek z organizacji. Nie mieli okazji porozmawiać przy przysłowiowym automacie do kawy o rzeczach niezwiązanych z pracą, czyli takich rzeczach, które pogłębiają integrację międzyludzkie wewnątrz organizacji. I to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań. W jaki sposób zaprojektować procesy onboardingowe do organizacji, w której wszyscy lub część osób pracuje zdalnie? Bo musisz też pamiętać, że w modelu hybrydowym będzie taka sytuacja, w której część osób będzie w biurze, a część osób będzie zawsze pracowała zdalnie. Mhm. I teraz co będzie, jak mierzyć na przykład wydajność pracy tych osób? Czy przez pryzmat wydajności w czasie? Bo trzeba pamiętać, że miarą wydajności w biurze to jest, ja tego, mnie to z jednej strony bawi, z drugiej strony to jest naprawdę smutne, bo bardzo często miarą wydajności w biurze jest to, ile czasu spędzasz siedząc w fotelu, tak, w tym biurze. Natomiast miarą wydajności podczas pracy zdalnej musi się stać wydajność sama w sobie. To jest, znaczy, czy tworzysz rzeczy, które są potrzebne organizacji. I to jest ta różnica, ale z punktu widzenia przyjścia do nowej organizacji jest to bardzo trudne, jedno z największych wyzwań.
Myślę, że bardzo naturalne tutaj robią się, wiem, że to zabrzmi źle, bo to słowo jest trudne i ciężkie, ale wykluczenie. Nie? Czyli nigdy nie będziesz na tym samym poziomie zaangażowania w życie swoich kolegów, jeżeli twój onboarding nastąpił w 2020 roku. Jeśli później też tych spotkań będzie mniej, zawsze będziesz ileś kroków w tyle, a do fajnej pracy zespołu fajnie, żeby wszyscy byli na tym samym poziomie wiedzy, zaangażowania, czasem wiedzy wydawać by się mogło nieistotnej o nie wiem, jakichś prywatnych sprawach rodzicielskich, nierodzicielskich, ale to też wpływało na to, czy się lepiej klikało, tak, czy nie.
I drugi przykład to jest, jak przychodzisz do swojej pierwszej pracy. Mm. To jest twoja czyli mówimy o ludziach młodych, którzy zaczynają swoją pierwszą pracę. Przychodzą do jakiejś organizacji, to mogą być praktyki, to może być generalnie rzecz biorąc pierwsza praca. W jaki sposób zdalnie albo w formie hybrydowej nauczyć się dobrych praktyk związanych z pracą. Nie tylko związaną z tego, jak działa organizacja, albo co musimy zrobić, czy na jakiego rodzaju celach się skupiamy pracując, ale też w jaki sposób pracować nad własną produktywnością, w jaki sposób uczyć się nowych rzeczy, w jaki sposób można czerpać doświadczenie od innych osób w organizacji, którzy wiedzą w danej dziedzinie więcej ode mnie i warto było skorzystać z ich doświadczenia. I w szczególności dla osób, które dopiero startują jako osoby pracujące w organizacjach, to jest szalenie trudne i dzisiaj szereg firm pracuje nad tymi rozwiązaniami, ale nie ma jeszcze bardzo dobrych procesów, które pozwalałyby powiedzieć, że praca w biurze, czyli możliwość onboardingu czy rozpoczęcia w pracy w biurze jest na tym samym poziomie, co onboarding w firmach całkowicie zdalnych albo hybrydowych.
I zobacz, dochodzimy do momentu, w którym ten nasz tytuł, nie wiem kto go wymyślił, ale trzymajmy się, technologicznie. Czy technologia dzisiaj do tej pory była taką nadzieją? Nie możemy się spotkać, ale mamy Zooma, to się połączymy i coś zrobimy. Dzisiaj, kiedy możemy się spotkać, czy ta technologia wciąż będzie właśnie w tych problemach, które się pojawiają w nowej formie pracy, ona będzie pomagała, czy ona będzie przeszkadzała?
Jeżeli przyjmiemy, że wspólnym mianownikiem i dla pracy w biurze, i dla pracy zdalnej jest hasło less meetings, more doings, to wszyscy będziemy okej.
Bartek Pucek postawił kropkę nad i. Bardzo dziękuję. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek, zostaw swoją opinię, to pozwala się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, wyślij wiadomość na Twitterze, wykorzystam w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.